Księga Sędziów, rozdział 3. Księga Sędziów, rozdział 3. I to są wersety od 1 do 4. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwijczycy mieszkający na Pogórzu Libańskim od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał im ich ojcom przez Mojżesza. Tak jest, że no, historia Izraela, jak wiemy, to jest pewien obraz, który ma do czegoś nam służyć. I Filistyńczycy pojawiają się w dziejach Izraela systematycznie. Oni się tak przewijają, jak taki wątek. To jest wątek takich ludzi, którzy byli przez cały czas wrogami Izraela i którzy nie dawali im spokoju. Tutaj z tego tekstu dowiadujemy się, że zostawił ich Pan w tym celu, żeby synowie izraelscy nauczyli się prowadzenia wojny. I tak już jest w życiu naszym chrześcijańskim, że Pan Bóg po prostu dopuszcza do pewnych rzeczy, tak jak dopuszczał do działalności tamtych Filistynów, po to, żebyśmy my nauczyli się walki. I czasem jest również tak, że bywają ludzie wierzący, którzy uważają, że odkąd uwierzyli i nawrócili się, to wszystko zawsze będzie z górki, walki nigdy nie będzie i oni w związku z tym nigdy nie zasmakują kłopotu, goryczy, trudności, nigdy nie będzie im pod górkę. Tylko oni mają pewne rzeczy gwarantowane w pakiecie, bez wysiłku, bez walki, bez ubiegania się o to, żeby być przy Bogu bliżej. I również nawet bez zastanawiania się nad swoim uświęceniem. Tak, tutaj jest napisane, że byli oni nam po to, to był werset 4, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Bo również jest tak, że jak wiadomo, pewne rzeczy wychodzą dopiero pod ciśnieniem i to, czy chcemy się uświęcać, czy chcemy wypełniać przykazania, a to jest bezpośrednim przełożeniem naszej miłości do Boga, to jest również zależne od tego, czy nam jest po prostu łatwiej, czy nam jest trudniej. Dlatego, że łatwiej nam być z Bogiem, łatwiej nam Go kochać. Wszystko jest łatwiej, kiedy jest z górki. Ale kiedy zaczyna być pod górkę, to wtedy zaczyna być problem. I niektórzy właśnie obrażają się na Pana Boga, niektórzy zaczynają pomstować, tak jak Izraelici na pustyni. Niektórzy zaczynają żałować, że ich Pan Bóg w ogóle wyprowadził z tego świata, bo mieli lekko, a teraz mają trudniej. A tymczasem Bóg, jak tu widać, ma nad wszystkim kontrolę. Jeżeli nawet pozwala nam w pewnych sprawach cierpieć, jeżeli pozwala, dopuszcza tych nieszczęsnych Filistynów do naszego życia, czy Filistyńczyków, no to robi to w jakimś konkretnym celu. I jednym z nich jest prowadzenie walki, drugim jest to, czy rzeczywiście będziemy chcieli i będziemy umieli się w tej sprawie zachować i czy będziemy dalej trwać w procesie uświęcenia. Mamy taką sytuację, która właśnie dotyczy Filistyńczyków i przeczytajmy sobie teraz z pierwszej księgi Samuela. Najpierw to będzie 4 rozdział, werset 1. Przeczytam tylko ten werset. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli w obozem koło Ebenezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. w wyniku tej wojny skrzynia przymierza została zdobyta przez Filistyńczyków. I w 5 rozdziale, w wersecie 1 jest napisane, że Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Ebenezer do Aszdodu. Skrzynia Boża była wtedy w Izraelu synonimem obecności Bożej, dlatego że to tam nad wiekiem tej skrzyni w obłoku pojawiał się Pan. I oni wtedy rozumieli w ten sposób, że tam, gdzie skrzynia Boża, tam jest Boża obecność. I teraz czasami jest tak, przekładając to na nasze życie, że ta Boża obecność gdzieś się od nas oddala. I tak naprawdę oczywiście to my się od niej oddalamy. I to wygląda właśnie tak, jak wojna, która trwa, bo ta wojna trwa cały czas. Ta wojna trwa w okręgach niebieskich. I apostoł Paweł pisze, że właśnie dlatego trzeba mieć cały rynsztunek, całą zbroję Bożą, ponieważ to wróg nie śpi. Czyli nasi Filistyńczycy również nie śpią. I bardzo pragną zrobić coś takiego, żebyśmy byli tej obecności Bożej pozbawieni. Albo żebyśmy odsunęli się od tej obecności Bożej, albo żeby w jakikolwiek sposób, przez okoliczności, przez cokolwiek, żebyśmy z tą Bożą obecnością kontakt zaczęli tracić. I następnie w tej samej pierwszej księdze Samuela czytamy już dłuższy fragment. To jest rozdział 7. I to jest werset od 3 do 17. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty, zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. To jest już moment, kiedy Filistyńczycy tą skrzynię przymierza oddali, dlatego że Bóg ich za to, co zrobili, doświadczył. I teraz Samuel mówi: usuńcie obcych bogów, służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. I rzekli synowie izraelscy do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię ssące i złożył je Panu ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Teraz zobaczmy, co się tu dzieje, że oni musieli oddać tą skrzynię tak, żeby obecność Boża znowu była bliżej Izraela. I w momencie tylko, kiedy Samuel powiedział, czyli dotarło do Izraela świadomość, że żeby być blisko Boga, należy usunąć obcych bogów spośród siebie oraz zwrócić serce do Pana i służyć wyłącznie Jemu. I oni to posłuchali tego. Oni tego posłuchali. I to, jak się przekłada na nasze życie, to zobaczcie, chcemy obecności Bożej w naszym życiu. Naprawdę, chcemy jej. Chcemy, żeby ta, że tak powiem, w cudzysłowie czy w przenośni świątynia, ta skrzynia Boża, żeby ta obecność Boża była z nami cały czas. Czasami gdzieś to się wszystko oddala i dochodzi do nas taka świadomość, że żeby ta Boża obecność do nas wróciła i żeby ona z nami została, to my powinniśmy znowu nawrócić się do Pana, to my powinniśmy usunąć obcych bogów spośród siebie, bo takowych niestety czasami posiadamy, oni się pojawiają, oni się zaczynają mnożyć w naszym życiu i służyć powinniśmy wyłącznie Jemu. I znowu sobie w tym momencie z tego zdajemy sprawę. I ta sprawa wraca do każdego z nas w życiu, ta sprawa kolejny raz, ileś tam razy w życiu wraca. I to nie jest tak, że my jak się nawróciliśmy, a zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, to wszystko od tej pory będzie z górki, Filistyńczyków już nie będzie, obecność Boża jest gwarantowana, a my już nigdy nie będziemy musieli zwrócić z powrotem naszych serc do Pana, usunąć innych bogów i zacząć Bogu służyć poważnie, ponieważ coś nam przeszkadzało. Więc co zrobili? Usunęli Baalów i Asztarty, zaczęli służyć wyłącznie Panu i zrobili coś jeszcze. Zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę, wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Czyli zrobili coś, co każdemu z nas właściwie powinno przyjść do głowy i dobrze by było, żeby przyszło, kiedy zaczyna się taka historia dziać, kiedy zaczyna się oddalać ta obecność, Filistyńczycy, że tak powiem, zaczynają wzmagać swoją działalność i zaczyna być tak zwany trudny czas. Usuwamy bogów, pokutujemy i to wylewanie wody przed Panem, to też jest bardzo ciekawy obraz, dlatego że Bóg mówi, wylewajcie serca wasze przede mną. W psalmie jest napisane, że serce moje było jak woda, że ono się wylało i wracamy wtedy do Pana, zaczynamy pokutować, wylewać swoje serca przed Nim i zaczynamy wreszcie wracać do Niego na Jego cudownych warunkach, które zawsze są skuteczne. I zaczynamy jeszcze pościć. Naprawdę odkrywam ostatnio, że post to jest wspaniała rzecz. Chciałbym pościć więcej i zachęcam wszystkich do tego, żeby w takich sytuacjach, oprócz tego, że zawracamy do Pana Boga, że wylewamy przed Nim swoje serca, to żeby jeszcze stanąć przed Nim w poście. To jest stały, że tak powiem, stały objaw, stały przejaw takiego duchowego wracania do życia w Izraelu w Starym Testamencie i on się przekłada na to, co się dzieje w naszym życiu. Że zawsze, kiedy był jakiś tam wielki problem, to się wtedy post zarządzało wręcz. I prorocy nawet mówili w ten sposób. Zarządźcie święty post. Przyjdźcie i będziecie się przede mną modlić, a ja was wtedy wysłucham. No i oczywiście były takie sytuacje, że Izrael nawet pościł. Przeczytajmy sobie ten słynny fragment Izajasza. No bo oni pościli, ale no nie bardzo tak, jak było trzeba. To jest 58 rozdział Izajasza. Jeżeli chcemy przyjść do Pana Boga w poście i wyobrażamy sobie na przykład, że to będzie jakaś albo rekordowa głodówka, albo że to będzie coś w tym rodzaju, że zasłużymy sobie czymś na obecność Bożą, no to Izajasz mówi o prawdziwym i fałszywym poście. 58 rozdział od początku. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos. Wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Było tam. Przyjdźcie do mnie. Pokutujcie. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę, jak sitowie wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym, biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. I czasem się czujemy jak na pustkowiu i czasem się czujemy jak takie źródło, którego wody zaczynają wysychać i wołamy do Pana. I post może być i dobrze będzie się byłoby modlić się do Pana Boga, żeby nam pokazał, w jaki sposób powinniśmy pościć. Czy jest coś takiego, od czego na przykład powinniśmy się odwrócić, kiedy chcemy się zbliżyć do Pana Boga? I chcę wam powiedzieć, że na przykład mnie Pan Bóg pokazał ostatnio, co to jest. I nie będę mówił, co to jest, bo każdy z was będzie może miał jakiś taki swoją rzecz, którą Bóg mu pokaże. I pokażę mu, słuchaj, to jest coś, od czego powinieneś się odwrócić. Nie to, że będziesz głodował w tym momencie. Nie to, że będziesz zwieszał głowę jak sitowie. Ja od ciebie chcę, żebyś to, od tego się odwrócił. Jeżeli Bóg pokaże nam w swojej łasce kolejnego bożka, którego gdzieś sobie na jakimś tam świątynkę na górze wznieśliśmy, to właśnie jego trzeba stamtąd strącić. A tak po prostu bywa. Tak bywa w naszym życiu. I wtedy dopiero ten post zacznie być skuteczny. Jeżeli w dodatku oczywiście będziemy zachowywać się w sposób, który tutaj jest opisany. I Bóg potrafi zwrócić ze swoją obecnością właśnie wtedy, kiedy my zaczniemy w ten sposób do Niego podchodzić i wylewać swoje serca i pościć. I teraz zobaczcie, co się dalej dzieje. Wracamy do pierwszej księgi Samuela, kiedy tylko Izrael zaczął robić dokładnie to, czego Pan Bóg się spodziewał, po to, żeby ta Boża społeczność, żeby ta Boża obecność, która tu jest obrazowana przez skrzynię, żeby to wróciło. Werset 7. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mizpie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. Czyli mamy znowu sytuację, która również dzieje się w tak zwanych duchowych zwierzchnościach, gdzieś tam w duchowych sferach. Kiedy tylko widzą Filistyńczycy, nasi, czyli nasi wrogowie duchowi, że my zaczynamy zawracać do Boga, od razu zaczynają zgromadzać się do boju i ruszać na Izraela, czyli ruszać na każdego wierzącego człowieka, który w tych duchowych kwestiach właśnie tak funkcjonuje. I wtedy przydarza się coś takiego, że po prostu się zaczynamy bać. I znowu następuje sytuacja taka, my zaczynamy się bać, ten lęk nas nachodzi i teraz rzeczą, którą powinniśmy zrobić i którą Izraelici wtedy zrobili, oni rzekli do Samuela: nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię, sonce, i złożył je Panu na ofiarę całopalną i wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. My czasami w tych naszych bojach, które zdarzają nam się, takie boje duchowe, w momencie słabości, w momencie, kiedy chcemy się zbliżyć do Boga i oczywiście przeciwnik nie chce do tego dopuścić, jeżeli my zaczynamy się bać, to czasami również słyszymy takie stwierdzenia troszeczkę od protekcjonalne od niektórych innych wierzących braci czy sióstr, że przecież ty nie masz prawa się bać, o co tobie chodzi? Przecież wszystko powinieneś to wszystko zamieść pod dywan, kopnąć, powinieneś to wszystko jednym dmuchnięciem w imieniu Pana Jezusa w ogóle się tego pozbyć. Tymczasem jest tak, że Pan Bóg uczy nas walki. I to wszystko, co się dzieje, nie jest po to, żebyśmy sobie tylko przypomnieli jakąś formułę cudowną, za pomocą której wszystko pryśnie, tylko żebyśmy potrafili czasem w bólu, czasem we łzach, czasem potrafili w tym ciężarze właśnie mimo wszystko i mimo tego lęku, mimo tego strachu, żebyśmy zaczęli wołać do Pana. Wtedy Izrael miał pośrednika, to był Samuel. Mieli potem innych proroków, którzy również byli pośrednikami. I były takie sytuacje, kiedy na przykład przychodził król do Izajasza i mówił: módl się do swojego Boga, żeby to na mnie nie przyszło. I tak było, bo ten pośrednik był kimś, kto miał bezpośredni dostęp do Pana. A my dzisiaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy dostęp do tronu łaski. I w liście do Hebrajczyków 4:12 jest napisane, że 4:16, przepraszam, jest napisane coś takiego. Jeszcze wcześniej 14, przeczytam od 14 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli my już dzisiaj mamy dostęp do tronu łaski i mamy arcykapłana, który jest w niebie i zawsze się za nami wstawia. Wobec tego, nawet jeżeli przychodzi taki trudny czas, nawet jeżeli przychodzi ten lęk, nawet jeżeli ta Boża obecność gdzieś się oddala, to istnieją rzeczy, które są stałe. Istnieją rzeczy, które są stałe i te stałe rzeczy to są Boże obietnice. Te stałe rzeczy, ten stały jest Bóg. Stały jest arcykapłan, który nigdy nie przestanie nas kochać. I jest taki niesamowity zupełnie werset, który ja często wspominam. To jest 2 Tymoteusza, 2 rozdział. Werset 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem siebie samego zaprzeć się nie może. I przychodzą takie momenty, kiedy jesteśmy bezbronni, kiedy jesteśmy słabi, kiedy zaczynamy się bać, dlatego że wojna wybuchła przeciwko nam. I wtedy idziemy do Pana i wiemy jedną rzecz, że nawet jeżeli my nie dochowywaliśmy w tej chwili Bożych przykazań, nawet jeżeli my zrobiliśmy sobie tych bogów, to zawsze możemy do Niego zawrócić i mamy przekonanie i pewność, że On pozostanie wierny, nawet jeżeli my nie dochowujemy wierności. I wtedy właśnie przychodzi taki moment, kiedy ta dobroć, kiedy ta miłość Jego, kiedy to wszystko, co nam się wydaje, że myśmy na to nie zasłużyli, to właśnie ta dobroć i ta miłość powala nas na kolana. Bo to jest tak niesamowite, że Bóg kolejny raz nas przyjmuje, uczy nas kolejnych rzeczy po drodze w czasie tej wojny, wstajemy z tych kolan, z tych pleców, bo leżeliśmy przed chwilą, byliśmy położeni, powaleni, ale nie pokonani. I Bóg prowadzi nas dalej. I tak się stało w przypadku Izraelitów wtedy i tak się dzieje w naszym przypadku za każdym razem, kiedy zapragniemy tej Bożej obecności, kiedy wybucha ta wojna i okazuje się wtedy, że jak Dawid mówi, że choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, to naprawdę Bóg jest ze mną. I tak jak pisze apostoł Paweł, że jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Tylko nam jest czasem w czasie tego lęku, w czasie tej trudnej chwili, trudno tak po prostu przyjąć i tak stwierdzić, no tak, no przecież Bóg jest ze mną, no to co mi się może stać? Nie, my jesteśmy w tej chwili w stanie, w którym my wołamy do Boga o ratunek. I On przychodzi. I On przychodzi. I dobrze jest mieć z jednej strony świadomość, że mamy ten tron łaski, do którego możemy przyjść, a z drugiej strony dobrze jest mieć świadomość, że istnieje również obłok świadków wokół nas. To znaczy mamy społeczność. Mamy ludzi, którzy Pana Boga znają, jeżeli ktoś ma współmałżonka, który jest wierzący, jeśli ktoś ma bliską osobę, to w tym momencie ważne jest właśnie to, żeby taką społeczność posiadać, bo to są ludzie, którzy są świadkami tego, że Bóg jest żywy, że Bóg działa i oni, nawet jeżeli przyjdą do nas takie myśli, a przychodzą czasem takie myśli, że jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, że jesteś niegodny, żeby przyjść przed Boży tron łaski, bo co robi diabeł? Robi wszystko, żebyśmy przed tron łaski nie przyszli. Dokładnie tak. A nawet potrafi nam zacząć mówić, że jesteśmy nieodrodzeni. I może ktoś z was to przeżywał, ja to przeżywałem. To są czasem trudne chwile. I wtedy mamy obok świadków, mamy Słowo Boże i mamy też coś, o czym jest napisane dalej w pierwszej księdze Samuela. Wróćmy do tego tekstu. Dlatego, że wtedy właśnie, kiedy Samuel wołał do Pana za Izraelem, a Pan wysłuchał go, od 10 wersetu jest napisane: tego dnia, gdy Samuel składał te ofiary, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Pan wzbudził ten popłoch. I zostali pobici przez Izraela. I wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Bet-Kar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Ebenezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. I pamiętacie, czytaliśmy ten fragment z księgi z 4 rozdziału, z 5 rozdziału i tam jest napisane, że była wojna i Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą gdzie? Do Ebenezer. A wcześniej dotarło słowo Samuela do całego Izraela, wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Ebenezer, w tym samym miejscu. I teraz okazuje się, że koniec tej historii jest chwalebny, natomiast Samuel zrobił co? Wziął kamień, położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Ebenezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. I Ebenezer to znaczy kamień pomocy. I teraz ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to: dobrze jest mieć w swoim życiu takie momenty i dobrze je nawet zapisać, bo kiedyś Izrael kamienie nawet stawiał ku pamięci pewnym wydarzeniom, żebyśmy kolejne pokolenia, żeby pamiętały, że pewne rzeczy się w życiu Izraela zdarzyły, a zatem Bóg jest wierny. Zatem dobrze jest mieć takie kamienie w swoim życiu, dobrze jest nawet sobie zapisywać pewne rzeczy, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Wtedy, wtedy, wtedy. Są ludzie, którzy mają takie zeszyty całe nawet zapisane i to być może jest odpowiednik takich kamieni, które kładli tamci ludzie. Dlatego, że oni mieli pamiątkę żywą i ten kamień to był kamień. To było coś, co nie dało się tak szybko rozproszyć, rozwalić, zniszczyć, tak? To był kamień, który wspominał, że Bóg kiedyś mi pomógł w tym miejscu, w tej sprawie. I dobrze jest mieć takie sytuacje, takie zapisy, czasem, żeby sobie w pamięci utrwalić pewną bardzo ważną rzecz, że Bóg był wierny wtedy, wtedy i wtedy i dlatego nie ma żadnego powodu, żeby nie był wierny kolejny raz. I tak niech będzie w naszym życiu. Amen.